przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycja GPS. Realizuje ją dziś, drodzy Państwo, specjalnie dla nas Jarosław Gołofita. Naszym gościem niezmiennie, pomimo późnej pory, jest pan dr Damian Sacawa, UMCS, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Instytut Europy Środkowej, Zespół Bałtycki. Dobry wieczór, cześć, cieszę się, że jesteś z nami.
Dobry wieczór Państwu, cześć, rozmawiamy.
Rozmawiamy, część z Państwa dołącza do nas. Przed przerwą, drodzy Państwo, próbowaliśmy rozłożyć na czynniki pierwsze Szwedów, szwedzkość, Szwecję, zwracając uwagę na niewątpliwe zasoby, bogactwo, dobrobyt, ale także pewne rysy, skazę związaną z tym, że polityka integracyjna zawiodła. Owe no-go zones. Nawet jeśli to słowo nie pada po szwedzku, Szwedzi tego słowa nie wykorzystują, to niewątpliwie w pewnych miastach doświadczają funkcjonariusze porządkowi pewnych problemów, wyzwań. I od tego chcę rozpocząć naszą trzecią część. Polityka po szwedzku. Mam wrażenie, że ten problem imigracyjny jest istotną osią sporu politycznego, który zasadniczo został rozgrzany od kryzysu migracyjnego w państwach UE 2015-16. Mówiłeś o szwedzkich demokratach przed przerwą, choć ta nazwa raczej kojarzy nam się pozytywnie i neutralnie, może inaczej, neutralnie, bo nie ma w tej nazwie niczego zdrożnego, to okazuje się, że jest to partia, również też nie chcę jej demonizować, ale skrajnie prawicowa. No właśnie, zanim przejdziemy do osi sporu, chciałbym Ciebie poprosić o scharakteryzowanie jakby palety partii politycznych, które się liczą i chociażby są dziś w Riksdagu. Jeśli dobrze pamiętam, no, Riks to państwo, prawda? Drodzy Państwo, trochę nawiążę do tego, o czym też mówiłem na wstępie do naszego pierwszego fragmentu rozmowy. Szwedzi byli bardzo innowacyjni. Nawet w tym XVII wieku wprowadzili urząd Riks Antiquario. Riks Antiquario. Nie chodzi, drodzy Państwo, o jakiegoś urzędnika, który indeksował, zapisywał księgozbiory. Był to urzędnik, który został wymyślony, wprowadzony przez króla Karola Gustawa, biorąc pod uwagę konieczność archiwizowania i udokumentowania łupów wojennych zagrabionych w Polsce. Ta innowacyjność szwedzka, o której mówiłeś, Damian, przed przerwą, oczywiście trochę też prowokuje. Ona była budowana przez ostatnie stulecia i myślę, że była możliwa dzięki temu bardzo ważnemu modelowi neutralności tego, że Szwecja pozostawała z boku. No wówczas z boku nie była, ale dzisiaj też z boku nie może być, z boku problemów takich jak między innymi napływ ludności migrującej do Europy. W jaki sposób wpływa to na scenę polityczną w Szwecji? Główne partie, od tego zacznijmy, proszę.
Dobra, to jest, główne partie, w zasadzie można powiedzieć główna partia i reszta. Dlatego, że główna partia w Szwecji to jest socjaldemokracja. To jest pełna nazwa Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza. I jeżeli sobie spojrzymy na historię wyborów w Szwecji, no to nie było wyborów, w których szwedzka socjaldemokratyczna partia robotnicza, czyli socjaldemokracja, nie zdobyłaby największej liczby głosów. Co wcale nie znaczy, że socjaldemokraci za każdym razem tworzą rząd. Albo tworzą rząd koalicyjny, albo tworzą rząd mniejszościowy, bo to też jest cecha charakterystyczna, jeśli chodzi o Szwecję. Ja myślę, że warto tutaj nawiązać do naszej poprzedniego fragmentu rozmowy dotyczących kwestii chociażby migracyjnych, dlatego że Szwed i też tych mitów, ale to akurat to nie są mity. Szwedzi są otwarci na osoby z innych światów kulturowych, są tolerancyjni.
Ale nie prowadzą statystyk,
ale są tolerancyjni. Generalnie, jeżeli rozmawiamy ze Szwedami, no to są tolerancyjni przynajmniej na pierwszy rzut oka. Znaczy, jeżeli
nie
dłużej
jest to
będziemy.
Sfera deklaratywna wyłącznie i pewna PR-owa poza?
Nie jest to tylko tak. To jest częściowo bierze się z tego, że państwo przez wiele lat prowadziło też określoną politykę wspierającą migrację, ale wspierającą migrację z punktu widzenia, wiesz, takiego normatywnego, deklaratywnego, że Szwecja jest państwem, które opowiada się za promowaniem praw człowieka. Jeżeli sobie porównamy, jeżeli podejdziemy do problemu migracji z punktu widzenia praw człowieka, z punktu widzenia tego wątku humanitarnego i pokojowego rozwiązywania konfliktów, z których też Szwedzi są dumni jako państwo, które może oferować rolę mediatora w różnego rodzaju konfliktach dziejących się w różnych miejscach na świecie. I tak to było w przeszłości, tak to jest w dalszym ciągu obecnie. I Szwedzi konsekwentnie promują swoją wizję jako takiego państwa, które ma sprawdzone rozwiązania, albo ma przynajmniej propozycję takich rozwiązań, no to wtedy łatwiej jest nam zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. W sensie to nie jest tak tylko, mówiliśmy o tym, że Szwecja jest państwem dobrym, przyjaznym i bogatym, a więc dobrym miejscem do życia, krótko mówiąc, dla osób, które uciekają z terenów objętych konfliktami, wojnami, ale Szwedzi również prowadzili aktywną politykę i to zarówno na takim polu deklaratywnym, jak i na polu takich praktycznych rozwiązań.
Pomaganie na miejscu, tak? Pomocy humanitarnej.
Pomaganie na miejscu, można dużo mówić. Szwedzi w zasadzie od wprowadzenia, od połowy lat 70. przeznaczają co najmniej 0,7 PKB na oficjalną pomoc rozwojową.
Tak, czyli wypełniają jako jedno z nielicznych państw wskaźnik OECD, który wymaga na wszystkich państwach rozwiniętych, by to czyniły, to niewątpliwie jest chwalebna rzecz. Natomiast zwróć mi proszę do tej sceny politycznej. Socjaldemokracja, w nazwie mamy jeszcze robotniczy charakter, to trochę trąci myszką. Natomiast mówisz, że jest to absolutny dominator. Tak jak Szwedzi dominują w hokeju na lodzie, czego byliśmy świadkami w meczu z Polską na ostatnich, już dla nas niestety zakończonych porażką i spadkiem do dywizji pierwszej zdaje się Szwedzi, 3 korony, a zatem te 3 korony w posiadaniu socjaldemokracji.
Kolejna, jeżeli sobie spojrzymy nawet na skład, no to oczywiście możemy mówić o partiach, które są centrowe, lewicowe, centrolewicowe, centroprawicowe. Jeżeli nawet mówimy w odniesieniu do szwedzkich demokratów, którzy są drugą siłą obecnie w parlamencie, to mówimy, często o nich mówi się w Polsce per skrajna prawica. Przy czym skrajna prawica w warunkach szwedzkich to jest zupełnie co innego niż skrajna prawica w wydaniu włoskim, hiszpańskim, czy nawet polskim.
To ta skrajna prawica, mam wrażenie, że szwedzka, to będzie po prostu bardziej co? Prawica po polsku.
Bardziej prawica, bardziej partia konserwatywna, która będzie nawiązywała do tradycyjnych szwedzkich wartości, aczkolwiek no, to jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, nawet bardziej partia populistyczna niż skrajnie prawicowa.
Ale to nie jest Chadecja.
Nie. Okay. Chadecja jest obecnie w rządzie. Znaczy mamy, bo też żeby była jasność, mamy ostatnie wybory z września 2022 roku.
Tak.
Wygrała socjaldemokracja, która no, ma 107 mandatów w 349-osobowym parlamencie Riksdagu.
Tak jest.
Drugie miejsce zajęli szwedzcy demokraci i to był niewątpliwie sukces tej partii, bo ona jest na tendencji wznoszącej. Przez wiele lat, w poprzednich latach, ona była izolowana, była otoczona takim kordonem sanitarnym, można w ten sposób powiedzieć, czyli nie dopuszczano ich do decydowania, do głosowania, do udziału w rządach, nie rozmawiano z nimi, więc starano się ich odizolować.
A co spowodowało, że ci szwedzcy demokraci weszli do mainstreamu polityki szwedzkiej?
No, spowodowało to oczywiście, że problemy, które się pojawiły w Szwecji, zarówno na tle gospodarczym, wyzwań ekonomicznych. Korona szwedzka jest obecnie na tyle słaba, że są dość intensywne rozmowy na temat tego, czy wprowadzić w Szwecji euro chociażby. A więc te kwestie gospodarcze. Plus oczywiście kwestia przestępczości zorganizowanej, walki gangów. To się oczywiście dla części wiąże bardzo mocno i to jest tak jakby, wiesz, zero-jedynkowe powiązanie z polityką migracyjną i z napływem migrantów. Dla innych jest to pewnego rodzaju konsekwencja wieloletnich zaniedbań i kwestii takich również strukturalnych, że potomkowie migrantów wcale nie mają w Szwecji lekko. ze względu na różnego rodzaju głosowanie przez Szwedów nogami. Tak? Mówiliśmy o tej poprawności politycznej, ale Szwedzi bardzo często nie mówią tego, co myślą, natomiast trzeba patrzeć na ich realne działania, na to, że...
Zatem podwójna twarz, która może nam się ze Szwecją nie kojarzyć. Znaczy, deklaratywnie jesteśmy na tak, uśmiechamy się, ale głosujemy nogami i dajemy głos na szwedzkich demokratów.
Tak, zdecydowanie tak. I żeby było ciekawiej, rząd obecnie w Szwecji tworzy lider partii, która zajęła trzecie miejsce w wyborach. Ulf Kristersson, lider umiarkowanej partii koalicyjnej, czyli tak zwanych moderatów. To jest partia, która przez wiele lat ścigała się z socjaldemokratami, jeśli chodzi o to, kto będzie rządził. Socjaldemokraci, można powiedzieć, to jest partia centrolewicowa. Moderaci, czyli umiarkowana partia koalicyjna, to jest dawna partia konserwatywna. Obecnie powiedzielibyśmy, że jest to partia, która ma charakter centroprawicowy.
Centroprawicowy. A zatem
rząd
nie ma...
Ulfa Kristerssona ma 103 mandaty w 349...
A zatem, jak łatwo arytmetyka nam podpowiada, rząd mniejszościowy.
Tak, i to jest jedna z cech charakterystycznych, jeśli chodzi o Szwecję. Znaczy, dość często zdarzają się tam rządy mniejszościowe i dość często te rządy, że tak powiem, pełnią swoje funkcje przez pełną kadencję. To oczywiście wymaga ucierania, to oczywiście wymaga konsensusu, poszukiwania kompromisu, ale generalnie, jeżeli miałbym określić szwedzką politykę, no to jest polityka, która jest oparta na konsensusie i na kompromisie. To jest polityka, w której w główne strategie, które są przyjmowane na poziomie rządu, zaangażowane są wszystkie siły polityczne i ona jest uzgadniana również z partiami opozycyjnymi.
Czy mamy w dzisiejszym Riksdagu jakieś ugrupowanie absolutnie enfant terrible, marginalizowane, które jest traktowane jak kiedyś szwedzcy demokraci, czy tu już na prawo od szwedzkich demokratów, albo wręcz skrajnie na lewo, nie ma nic?
Znaczy, na prawo nie ma nic, natomiast na lewo oczywiście są partie. Jest partia lewicy, która na przykład nie podpisała się pod wnioskiem z raportu dotyczącego akcesji Szwecji do NATO. Nie podpisała się pod takim stwierdzeniem, że to wymaga oczywiście, znaczy ta obecna sytuacja bezpieczeństwa wymaga tego, żeby Szwecja wstąpiła do NATO, powołując się na kwestie ideologiczne i na kwestie praw człowieka i pewnego rodzaju zmuszenia Szwecji do współpracy z państwami, które są krytykowane, takimi jak chociażby Turcja czy też Węgry.
Okej. I to argument po stronie lewicy padający.
Skrajnej lewicy.
A zatem ten system partyjny, rząd mniejszościowy, przypomina mi się nasza rozmowa o Finlandii, gdzie też często te rządy mają taki format.
Znaczy tam w Finlandii tutaj jest ta różnica, że tam dopiero teraz dochodzą, bo w większości przypadków w Finlandii były te rządy, które miały charakter większościowy, ale charakter koalicyjny. Znaczy, natomiast nie było rządu, który był zdominowany przez jedną partię. Wielokrotnie w Finlandii mamy do czynienia z rządami tworzonymi przez kilka partii. Teraz, żeby jeszcze zamknąć ten wątek, bo wspominałeś o tym, czy jest któraś z partii, która jest marginalizowana, tak jak kiedyś szwedzcy demokraci. No nie. Znaczy, sukces szwedzkich demokratów polega na tym, że przekonali do siebie ponad 20% społeczeństwa, co pozwoliło im stać się na tyle dużą partią, na tyle istotną, że nie mogą być marginalizowani. I to było bardzo dobrze widoczne w trakcie negocjacji nad utworzeniem rządu koalicyjnego prowadzonych przez Ulfa Kristerssona późną jesienią 2022 roku, które było generalnie powstanie tego rządu było możliwe tylko dzięki takiej umowie pomiędzy tymi trzema partiami, które tworzą rząd, czyli obok umiarkowanej partii koalicyjnej moderatów jest to Chadecja, chrześcijańscy demokraci oraz liberałowie. Razem to jest 103 mandaty. Ten rząd na podstawie takiej umowy Stide, to jest zamek niedaleko Sztokholmu. Umowa Stide to była umowa zawarta pomiędzy tymi trzema partiami, a szwedzkimi demokratami, którzy zgodzili się na poparcie, czy też inaczej na niegłosowanie przeciwko temu rządowi, bo w szwedzkim Riksdagu nie głosujemy za, tylko możemy ewentualnie nie głosować przeciwko. Więc to pozwoliło...
Czyli z definicji jesteśmy na nie. Głosujemy przeciwko.
Znaczy nie głosujemy, my w Polsce głosujemy przeciwko tam, natomiast że wystarczy, żeby rząd utrzymał się u władzy wtedy, jeżeli nie będzie miał większości, która będzie przeciwko niemu. Ale wstrzymanie się od głosu nie powoduje, więc możesz mieć mniej głosów za, bylebyś nie miał większości przeciwko sobie.
A zatem na zamku podpisywane są umowy koalicyjne. Zakładam, idę do zakład, że na tym zamku spotkamy także pewne poloniki. Polonika zrabowane przez Szwedów w XVII wieku. Ale drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz, która tu, ta arytmetyka wyborcza, do szusowanie szwedzkich demokratów, czyli partii w dużej mierze z naszej perspektywy skrajnie prawicowej, która jednak nie jest aż tak na skraju sceny politycznej. Jaka jest kultura polityczna w Szwecji? To znaczy pierwsza sprawa, jak ją mierzyć? Wybory i frekwencja. Czy Szwedzi chętnie idą do urn?
Bardzo chętnie. Znaczy, jeżeli sobie popatrzymy na tą kulturę, no to jest... Znaczy, ja bym powiedział, że nie powiedzieliśmy jeszcze, nie padło jeszcze jedno słowo, które jest kluczowe, jeśli chodzi o Szwecję i jej rozwiązania takie systemowe i polityczne. To jest kwestia zaufania. Mm-hmm. I z tego generalnie bierze się cała reszta. Znaczy, możemy z tego wyprowadzić całą resztę i powiązać to z całą inną polityką. Jeżeli sobie spojrzymy na badania opinii publicznej, no to ostatnie badania Eurobarometru. 81% Szwedów powiedziało, że zawsze głosuje w wyborach lokalnych, regionalnych, narodowych czy też europejskich. Przy czym średnia w Unii Europejskiej to jest 58%. Nie? Więc tutaj jest to jest ta pierwsza rzecz. Druga, 15%, że głosuje, że często. 81%, że głosuje zawsze, 15%, że głosuje często. Mhm. To już mamy 96%, które głosuje często albo zawsze. 84% spośród badanych, ankietowanych jest usatysfakcjonowanych poziomem demokracji w Szwecji. W Unii Europejskiej, ta średnia dla Unii Europejskiej 27 państw to jest 56%. 95% Szwedów zgadza się ze stwierdzeniem, że jej głos ma znaczenie w państwie. Średnia dla Unii Europejskiej to jest 60%. Znaczy, to pokazuje, że zaufanie jest absolutnie kluczowe do tego, żeby wierzyć, że to państwo, to silne państwo, które faktycznie jest silne, jeżeli sobie porównamy do innych rozwiązań, ma duże kompetencje, no działa sprawnie. Jest pewnego rodzaju przekonanie też, że Szwedzi, że ich głos się liczy, że ich głos ma znaczenie, mhm. Więc oni są bardzo dumni z takich rozwiązań. O konsensusie, kompromisie wspomniałem. Tak, ja bym powiedział, że to jest drugie słowo, które się tutaj pojawia i które mówi, a więc mamy tą silną tradycję demokratyczną i partycypacyjną, mamy konsensus, kompromis, mamy silne instytucje społeczne i polityczne.
No właśnie, innowacją polityczną Szwedów jest instytucja ombudsmana.
No tak, znaczy to
jako dla mnie pierwsi akurat... wprowadzili ten urząd, by kontrolował, nieco wiązał ręce monarchy.
A właśnie, monarchia to jest kolejny element.
No właśnie, do tego też zmierzam. Monarchia szwedzka, a la Szwecja, jest w tym jakiś fenomen? Czy Szwedzi identyfikują się z dworem królewskim, czy też no, traktują go jako coś, o czym zasadniczo trzeba zapomnieć i może jednak z tej Szwecji zrobić republikę?
Powiedziałbym, że nie. Znaczy, jest oczywiście szwedzkie stowarzyszenie, które chciałoby uczynić ze Szwecji republikę i oni co roku publikują badania dotyczące tego, ilu Szwedów chciałoby przekształcić monarchię w republikę. Ostatnie badania pokazują, że ten odsetek jest najniższy od 20 lat. Czyli Szwedzi generalnie są zadowoleni ze swojego monarchy, ze swojego króla. Jeżeli sobie popatrzymy na to, jakie są te wyniki, no to ostatnio on otrzymał plus 15 w skali od minus 50 do plus 50, jeśli chodzi o satysfakcję z tego stylu. Co więcej, jeżeli sobie popatrzymy na akceptację następczyni tronu, czyli księżniczki Wiktorii, no to ona jest bardzo popularna. Znaczy ona jest jeszcze bardziej popularna niż jej ojciec. Więc to jest pierwsza kwestia. Jeśli chodzi o te silne instytucje społeczne, no to ja mam wrażenie, że tutaj przewidywalność jest takim kolejnym słowem kluczowym, dlatego że rząd, parlament, sądy działają w oparciu o przejrzyste, dobrze zdefiniowane zasady, A to sprzyja tak naprawdę efektywności zarządzania całym terytorium.
To, co zawsze dla mnie jest ważne, to mam wrażenie, że w Szwecji działa tak zwana pamięć instytucjonalna, bez względu na to, kto rządzi. To pewne kierunki, pewne obszary są absolutnie wyjęte z kalkulowania politycznego, znaczy, podgryzania.
Silna służba cywilna, która jest podstawą tak naprawdę tego systemu, no to jest to.
Wyobrażasz
jest
niewątpliwie... sobie, że na placówkę, Szwedzi mają bardzo wiele ambasad i konsulatów, niemalże cały świat. Tutaj absolutnie nie oszczędzają. Jeśli dobrze pamiętam taką mapkę, która wizualizowała szwedzką aktywność dyplomatyczną, wyobrażasz sobie sytuację, że w szwedzkich warunkach urząd ambasadora obejmuje osoba politycznie wypchana za jakieś, powiedzmy, zasługi, nie mająca nic wspólnego z profesjonalizmem?
Nie, znaczy oczywiście, znaczy na tych najwyższych stanowiskach, tak, no to są wybory oczywiście polityczne, natomiast całe państwo jest zarządzane przez ministerstwa, przez ministrów resortowych za pomocą różnego rodzaju agencji, tak, ich jest ponad 300, które zajmują się wdrażaniem uzgodnionych reform, uzgodnionych i wypracowanych reform, czy też strategii, kierunków działania, więc no to ta przewidywalność to jest coś, co bardzo pomaga tak naprawdę Szwedom w tej skomplikowanej i złożonej rzeczywistości, zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i w środowisku międzynarodowym. Jeżeli mówimy o środowisku wewnętrznym, to mamy oczywiście to główne wyzwanie, które jest obecnie, to jest ta walka z przestępczością zorganizowaną. Wrzesień ubiegłego roku był taki dramatyczny dla Szwedów, dlatego że wtedy w wyniku strzelanin zginęło bodajże 11 albo 12 osób. To był rekord, jeśli chodzi, niechlubny rekord, jeśli chodzi o całą Szwecję. Kiedyś Szwedzi zawsze nam odpowiadali, że w Polsce więcej ludzi ginie na drogach w wyniku wypadków, więc ta kultura jazdy ma też również określone znaczenie. Kilka tygodni temu mieliśmy też do czynienia z takim przykrym zdarzeniem, dlatego że w wyniku zabójstwa zginął Szwed polskiego pochodzenia, tak? Obywatel Szwecji, ale polskiego pochodzenia, i to też w jakiś sposób przyczyniło się do dyskusji w Polsce wokół tych tematów.
Wokół tych tematów, drodzy Państwo, my zostajemy w tym temacie niekoniecznie przestępczości zorganizowanej, ale w ostatniej części za chwilę po przerwie muzycznej dotkniemy drogi Szwecji do NATO. Zostańcie z nami.